Otwórzcie proszę wraz ze mną Ewangelię Jana, 4 rozdział. Zatytułowałem dzisiejsze nasze nauczanie pokarm dla naszego życia, więc przeczytajmy na początek Ewangelii Jana, 4 rozdział, 31 do 34 wersetu. Będę czytał z przekładu Biblii Ewangelicznej. Proszę, śledźcie wraz ze mną ten tekst. Tymczasem uczniowie prosili go: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał, i dokonanie jego dzieła. 4 rozdział Ewangelii Jana to rozdział opowiadający o tym, iż Pan Jezus przechodzi przez Samarię, zmierzając do Galilei, i zatrzymuje się wraz z uczniami w mieście Sychar, czy w zasadzie tak troszeczkę poza miastem Sychar, gdzie była studnia. Uczniowie poszli do miasta, żeby kupić coś do jedzenia. Jezus usiadł sobie przy studni i tam w pewnym momencie przychodzi Samarytanka, kobieta z Sychar, i nawiązują rozmowę. W wyniku tej rozmowy ona przekonuje się, że Jezus jest prorokiem i Mesjaszem, biegnie do swojego miasta, jest poruszenie, i wtedy wracają uczniowie. I właśnie ta rozmowa, którą przeczytaliśmy przed chwilą, ma miejsce, gdy ta kobieta już poszła do swojego miasta, gdy już jest w mieście poruszenie i gdy miasto zmierza do Jezusa. I wtedy uczniowie wraz z Jezusem zaczynają rozmawiać na temat pokarmu. Zwróćcie uwagę, że w tym tekście, który przeczytaliśmy przed chwilą, Jezus tak naprawdę definiuje, co jest pokarmem Jego życia. On określa tutaj, że w czasie Jego służby tutaj na ziemi pokarmem dla Niego było wypełnianie woli Ojca i wykonanie Jego dzieła. To było to, czym Jezus żył, czym się karmił. I aby dobrze to zrozumieć, co Jezus tutaj powiedział, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest pokarm, co to jest jedzenie. Oczywiście każdy z nas wie, ale o rzeczach oczywistych czasami potrzebujemy usłyszeć po to, żeby pogłębić swoją wiedzę, albo po to, żeby być świadomymi tego, co my w zasadzie robimy, bo jedzenie jest jedną z tych podstawowych czynności ludzkiego życia, która wręcz staje się rutyną, czy może stać się rutyną. Pokarm to składniki odżywcze, które spożywamy, aby zapewnić naszemu ciału siły i zdrowie. Amen? Zgadzacie się ze mną, więc bardzo dobrze, już mamy jakąś definicję. Tak naprawdę jemy te pokarmy po to, aby nasze ciało funkcjonowało prawidłowo. Przez to zapewniamy sobie siły do pełni życia. Przez to mamy jasność umysłu, bo gdy człowiek jest głodny albo długo nie dojada, to jego umysł źle pracuje. Jest to więc warunek niezakłóconego fizycznego naszego funkcjonowania. I jedzenie jest bardzo istotne dla człowieka, bo tak naprawdę to, co jemy, jest paliwem dla naszego ciała. Jedzenie napędza nas. Jedzenie powoduje, że jesteśmy w stanie coś robić, że jesteśmy w stanie rano wstać, pójść do pracy, oporządzić nasze dzieci, jesteśmy w stanie wykonać różne zadania. Jedzenie jest paliwem naszego ciała. I teraz niezwykle istotne jest to, że ono jest źródłem naszego istnienia. My funkcjonujemy, istniejemy dlatego, że coś jemy. I co ciekawe, człowiek w związku z tym jest gotów zrobić dla jedzenia bardzo dużo, a nawet bardzo złe rzeczy. I na przykład czytamy w Biblii taką historię, gdy Samaria została otoczona przez wrogów, przez wojska asyryjskie, aramejskie jeszcze wtedy, i w tym momencie jest oblężenie i ludzie nie mają co jeść. Kobiety więc zaczynały zjadać swoje dzieci. To jest wstrząsające, ale niestety człowiek z powodu głodu, z powodu potrzeby spożywania pokarmów jest gotowy do niezwykłego okrucieństwa, do przekraczania granic swojej ludzkiej natury. Staje się w jakimś sensie, może stać się zwierzęciem. Wokół jedzenia kręci się w naszym życiu bardzo wiele spraw pobocznych. Zwróćcie uwagę. Po pierwsze, żeby mieć jedzenie dzisiaj, to musimy się natrudzić. Po pierwsze, musimy pójść do sklepu i mieć pieniądze, żeby to kupić. Lub, jeśli jesteśmy rolnikami, musimy wyprodukować to jedzenie, zadbać o kurki, żeby jajeczka znosiły, tu reklama Janusza i Asi, tak? Zebrać ziarno, dać je do młyna, następnie upiec chleb. Musimy natrudzić się, żeby coś zjeść. Więc wokół naszego jedzenia dzieje się bardzo dużo rzeczy. Idziemy na zakupy, potem gdy kupujemy, to też wybieramy chlebek taki, chlebek siaki, a może ten chlebek z ziarnami, bez ziaren, żytni, pszenny. Już dzisiaj Polacy nie jedzą, co popadnie. Dzisiaj Polacy już pieczywo chrupkie takie albo siakie, albo w ogóle bez pieczywa. Nie wiem jak, ale to można. Niektórzy bez mięsa, ja też nie wiem, jak można pomijać kiełbasę w menu, ale niektórzy, jak powiada Paweł, słabe jarzynę jada. Trochę się poznęcam. Okay. Więc zobaczcie, my nie jemy, po prostu, co tam nam podejdzie pod rękę. Jak ostatnio stanąłem przed półką z masłem, to daj masło takie, margarynka taka, tu poziom cholesterolu obniża przez po 3 tygodniach spożywania. Mówię, wow, co powymyślali ludzie, no. Dzisiaj już nie jemy byle czego, dzisiaj zastanawiamy się nad tym, co jemy. Dzisiaj jedzenie, a przynajmniej w naszej kulturze, w naszym stanie posiadania, bo to jest kwestia bardzo istotna, ile kto pieniędzy ma, jest pewnego rodzaju misterium, pewnego rodzaju celebracją. Tak, jemy rzeczy, które wybieramy, żeby sobie zjeść. Wybieramy między takim mięskiem albo takim. I to wszystko ma oczywiście odpowiedni smak, to wszystko ma oczywiście swoją motywację, bo tu mam za dużo, więc zjem tego, a tam mam za mało, więc zjem to i tak dalej, i tak dalej. Dbałość o czas i jakość posiłków. A co ciekawe, jest takie powiedzenie o Polakach. Polak głodny to zły. I to pokazuje, że jak nie jemy, to też się przerzuca na nasze emocje. Czyś ty taki zły? Weź sobie zjedz jakiś makaron, to ci lepiej będzie, no. Nie dogadasz się z Polakiem, jak jest zły. Dlaczego o tym mówię? Po to się tak rozwijam nad tym, abyśmy zobaczyli, że to, co jemy, pokarm, jest dla nas bardzo istotny. To nie jest tylko po prostu jakaś czynność fizjologiczna, to jest bardzo istotny element naszego życia. I teraz, wracając do Pana Jezusa i Jego wypowiedzi na temat pokarmu, Jezus użył tutaj pewnego rodzaju metafory, stwierdzając, moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. On powiedział, czy jakby pokazał uczniom, że dla niego najważniejszą rzeczą w życiu, tak ważną jak jedzenie dla człowieka, jest wypełnienie woli Ojca. Czy ważne jest dla ciebie jedzenie? Jest. Jeżeli powiesz, że nie, nie uwierzyć. To jest bardzo ważny element. I Jezus mówiąc do uczniów, słuchajcie, moim pokarmem jest, tak naprawdę powiedział im, dla mnie najważniejsze jest wypełnienie woli Ojca i zrobienie, dokonanie Jego dzieła. Innymi słowy, możemy ująć to jeszcze w ten sposób. Jezus czuł się syty, gdy zrobił to, co Ojciec chciałby było zrobione. Jeszcze raz, on czuł się syty, czyli jest dobrze, jest wspaniale. Przypomnij sobie moment, kiedy jesteś syty. Kładziesz się na swojej leżance w domu, cokolwiek to jest, czy to tapczan, łóżko, czy narożnik. Kładziesz się i myślisz sobie, a super, jest super. Jeszcze czosneczek czuję. A, super. I masz satysfakcję. I jesteś usatysfakcjonowany. To jest cielesne doznanie. Dla Jezusa takim doznaniem, ale w wymiarze duchowym było spełnienie woli Ojca. I musimy tutaj powiedzieć, że Jezus był totalnie motywowany wypełnieniem woli Ojca. Czyli gdy budził się rano, jego pierwsza myśl to była: Ojcze, co dzisiaj robimy? Gdy szedł przez jakieś miasto, to rozglądał się i myślał, Ojcze, co teraz? Gdy spotykał jakiegoś człowieka, myślał, Ojcze, co możemy dla niego zrobić? Cały czas był motywowany tym, co Ojciec chce, by było zrobione. Cały czas wola Ojca napędzała jego działalność. On nie zrobił niczego, co nie byłoby zgodne z wolą Ojca. To nie było tak, że miał momenty, w których postanowił zrobić coś samodzielnie, niezależnie od Ojca. Jezus robił tylko to i mówił tylko to, co Ojciec chciałby było zrobione i by było powiedziane. To jest niesamowite, ale to też pokazuje, że on był totalnie skoncentrowany na tym, co Ojciec chce, by było dokonane. On tak naprawdę dążył do tego i wszystko podporządkował w swoim życiu, aby wypełnić to, co ojciec chciałby było wypełnione, zrobione. Poświęcił wszystko. Niektórzy czasami pytają, no dobrze, jeżeli Jezus żył na ziemi, to czemu nie miał żony? Dlatego, że poświęcił wszystko, nawet swoją męskość, nawet swoje pragnienie posiadania rodziny podporządkował Ojcu. Bo Jezus był w pełni człowiekiem. Jeżeli był w pełni człowiekiem, to znaczy, że skoro był płci męskiej, był w pełni mężczyzną. Ze wszystkimi aspektami tej płciowości. Ale on zdecydował, że on nie jest tutaj na ziemi, by zakładać rodzinę, by kochać kobietę, by mieć dzieci, ale postanowił, że z tego wszystkiego rezygnuje po to, aby wypełnić wolę Ojca. Był sfokusowany, był totalnie skoncentrowany na tym, aby zrobić to, co Ojciec, z czym Ojciec go posłał, co było jego planem. To go napędzało, to było paliwo jego życia. I bardzo istotną rzeczą jest, abyśmy zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Jezus miał taką postawę dlatego, gdyż był w bliskiej relacji z Ojcem i miłość, jaką miał do Ojca, jaka łączyła go z Ojcem, motywowała takie postępowanie, była inspiracją dla jego postępowania. Ta bliska relacja, ta miłość, która ich łączyła, napędzała go i była źródłem takiego postępowania. Ojciec na nim nic nie wymuszał, on do niczego się nie zmuszał, on dokonywał wyborów jako człowiek, ale te wybory były motywowane tym, że kochał Ojca i Ojciec był dla niego najważniejszy i to, co Ojciec chciał, było ponad wszystko ważniejsze, ponad wszystko, co ludzkie, ponad wszystko, co ziemskie, ponad wszystko, co dla człowieka cenne. Celowo to podkreślam, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy mieli w jakikolwiek sposób zniekształcony obraz tego, co Jezus robił i dlaczego coś robił. Oczywiście Jezus spożywał naturalny pokarm, ponieważ jako człowiek normalnie musiał funkcjonować. Będąc na przykład na pustyni przez 40 dni, on nie jadł, ale pił. Jego ciało musiało normalnie funkcjonować, było ciałem człowieka. Ale chodząc w duchu, nie uważał jedzenia za najważniejszą czynność życiową. Więc gdy miał wybrać jedzenie albo wypełnienie woli Ojca, wybierał wypełnienie woli Ojca. I tak było w przypadku między innymi rozmowy z Samarytanką, czy potem rozmowy w ogóle z mieszkańcami Sychar. Bo oni, gdy do Niego przyszli i zaczęli rozmawiać z Nim i w wyniku tej rozmowy uwierzyli w Niego jako w swojego Mesjasza, o czym czytamy w dalszych wersetach rozdziału 4. Wszystko, co Jezus robił na ziemi w czasie swojej ziemskiej służby, było realizacją woli Ojca. I każdy cud, każde nauczanie, każdy kierunek Jego ścieżek, Jego dróg był konsultowany z Ojcem i wynikał z objawienia woli Ojca w nim. Co więcej, największym wydarzeniem, czy jakby takim apogeum, szczytowym wydarzeniem jego posłuszeństwa Ojcu była Golgota. On poszedł na krzyż dlatego, że Ojciec chciałby on poszedł. On musiał dokonać wyboru, czy podporządkuje swoją wolę Ojcu, ale jasno to określił w ogrodzie Getsemane, mówiąc, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Oznacza to, że Jezus miał wybór, ale on zrezygnował z wyboru. On się podporządkował woli Ojca. I to był szczytowy moment jego całej służby i to doskonałe posłuszeństwo i doskonała podległość Ojcu została nagrodzona, ponieważ został wywyższony do niebios i ogłoszony zwycięzcą, Synem Bożym, który teraz zasiada na tronie Ojca i panuje ponad całą stworzoną materią, ponad wszelkimi istotami, panowaniem, a Jego imię jest ponad wszelkim imieniem. Amen? Super. Tyle na temat naszego Pana Jezusa. Na chwilę. Bo chciałbym, żebyśmy teraz zadali sobie pytanie, co to znaczy dla nas? Jezus taki był, ale co to oznacza dla mnie? Jezus to robił, ale co to znaczy w moim życiu? Przecież nie jestem taki jak Jezus. Bardzo wielu ludzi tak mówi. Przecież nie jestem taki jak Jezus, nie dorównam Mu. I oczywiście nikt z nas nie może wykonać tego dzieła, które zrobił Jezus na Golgocie, gdyż to była ofiara złożona raz na zawsze przez absolutnie doskonałego i bezgrzesznego człowieka. My nie jesteśmy doskonali i bezgrzeszni, nie jesteśmy sprawiedliwi sami w sobie, w swojej naturze. Jesteśmy usprawiedliwieni i staliśmy się sprawiedliwymi dzięki Jezusowi Chrystusowi, ale sami w swojej naturze tacy nie byliśmy. Więc nigdy nie moglibyśmy złożyć takiej ofiary, jaką Jezus złożył. Niemniej, to, że Jezus taki był, jest dla nas bardzo interesującą nauką i spróbujmy teraz to przełożyć na nasze życie. Dzisiaj my żyjący, wierzący w Jezusa Chrystusa, musimy zdać sobie sprawę, że wierzymy w Jezusa, który jest Panem naszego życia. My wyznajemy bardzo często, o Pan mi powiedział, Pan to, Pan tamto, Pan da. Jasne. Ale nie rozumiemy albo nie czujemy jako dwudziestowieczni, dwudziestopierwszowieczni racjonaliści wychowani w demokracji, co to znaczy, że ktoś jest Panem. To znaczy, że On jest absolutny. Ma absolutną władzę nad Twoim życiem i moim. To znaczy, że jeżeli On mówi, idziesz w prawo, to ja muszę iść w prawo. Nie ma dowolności. I teraz, skoro wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem, więc uznajemy, że mamy wykonywać Jego wolę. Tak czy nie? My wykonujemy wolę Jezusa, bo On jest naszym Panem. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież w modlitwie Ojcze Nasz mówimy, bądź wola Twoja, Ojcze. Wola Jezusa jest zawsze taka sama jak wola Ojca. Nie poznasz woli Ojca, jeśli nie poznasz woli Jezusa. Taki jest układ. Niektórzy ludzie próbują przyjść do Ojca bez Syna. Nie da się. Nie masz dostępu do Ojca bez Syna. Musisz być w Synu, żeby mieć dostęp do Ojca. A żeby być w Synu, musisz poznać wolę Syna. Poznając wolę Syna, absolutnie nie jesteś w buncie wobec Ojca, ponieważ wola Syna jest dokładnie taka sama jak wola Ojca. Więc dla nas dzisiaj istotne jest, abyśmy byli precyzyjni w pewnych rzeczach. Ponieważ świadkowie Jehowy powiedzą wam, mnie nie interesuje, co mówi Jezus, dla mnie ważne jest to, co mówi Ojciec. Nieprawda, nie można zrobić takiego obejścia. Dlatego, że nie dowiesz się, co mówi Ojciec, jeśli nie usłyszysz, co mówi Syn. A będąc jeszcze bardziej precyzyjnym, jeśli nie usłyszysz, co mówi Duch Święty, Duch Jezusa. Dlatego to jest bardzo istotne. Twoim i moim Panem jest Jezus. I Jezus objawia nam przez swojego Ducha wolę Ojca. Więc my musimy poznać, jaka jest wola Jezusa. I wszystko, co On chce, żeby było zrobione, obliguje nas do tego, żebyśmy my to również zrobili. Nasza wola powinna być podporządkowana woli naszego Pana. I jeżeli tym Panem jest Jezus, oznacza to, że nasza wola musi być poddana Jemu. I teraz Jezus tak naprawdę powinien być punktem odniesienia dla nas we wszystkim. Jak wychowujesz dzieci? Dobrze czy źle? No to zależy od punktu widzenia. Tak? Kiedyś moja żona szła z wózeczkiem, jeszcze nasza Oliwka była mała, i ona tam płakała w tym wózeczku, coś tam. A jakaś starsza pani mówi, jaka niedobra matka, nic z tym dzieckiem nie zrobi. Ja przepraszam, ale pani punkt widzenia jest ograniczony. Pani nie wie, co tu się dzieje z tym dzieckiem i pani nie wie, czy to jest dobra matka, czy to nie jest dobra matka. Więc cicho i sza. Nie komentuj i nie krytykuj, bo nie wiesz wszystkiego. Więc jak wychowujemy dzieci? Punktem odniesienia powinien być Jezus. A jak to jest być dobrym mężem, bracia? Kiedy jesteśmy dobrymi mężami? Siostry się nie odzywają, bo siostry powiedzą, wtedy, kiedy idziemy na zakupy. Ale ja nie wiem, czy to jest punkt Jezusa odniesienia. Krzysiu, chciałeś coś powiedzieć? Kiedy jesteśmy dobrymi? Amen. Kiedy patrzymy na Jezusa. Tak naprawdę to, czy jestem dobrym mężem, czy nie, o tym decyduje miara, jaką jest Chrystus. To jest mój punkt odniesienia. Naprawdę. Paweł napisał, mężowie miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Ojej, wszystko jasne. A kiedy jesteśmy dobrymi żonami? Wtedy, kiedy jesteśmy naszym punktem odniesienia, waszym punktem odniesienia, siostry, jest Jezus Chrystus. Żony, bądźcie podległe mężom swoim, jak Chrystus Ojcu. A, wy ciągle o tej podległości. Nie możecie zmienić płyty. Okej. Jeżeli nasz Pan ma jakieś pragnienie, to ono powinno stać się naszym. Używam słowa powinno. Lecz czy wierzący musi w ten sposób żyć? No oczywiście, jak najbardziej. Nieprawda. Ja dlatego używam sformułowań powinien, ponieważ słowo musi oznacza imperatyw, przymus. Pamiętajmy o jednej bardzo istotnej zasadzie, która reguluje życie chrześcijanina. Zasada łaski. Ty nic nie musisz, ponieważ nie jesteś pod prawem. Ty możesz i to jest twój wybór. Nie możemy stawiać pewnych spraw na ostrzu noża, ponieważ wtedy depczemy zasadę łaski. Ty nic nie musisz, ważne jest to, kogo kochasz. Pomyślcie o tym. Gdybyśmy powiedzieli, teraz muszę wykonywać wolę Jezusa, teraz mam takie wymaganie i taki obowiązek względem mnie, by wszystko, co Jezus chce, było wykonane, to choć brzmi to pobożnie, choć brzmi to z pozoru ortodoksyjnie, prawowiernie, to jednak jest nieprawdą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że gdy jesteś nieposłuszny Ojcu, który objawia swoją wolę w Synu, to nie spada na ciebie kara. Prawda? Zwróciliście uwagę na to? Czy ktoś z was w minionym tygodniu był nieposłuszny Jezusowi, choćby w najmniejszej sprawie, ręka w górę? Głupia sprawa, ale niestety tak. No. I co? I grom jasnego, z jasnego nieba strzelił cię? Chociaż nie, w tym tygodniu nie było jasnego nieba w Kołobrzegu. Strzelił cię grom? Była kara? Nie. I niektórzy ludzie w związku z tym myślą, o, to znaczy, że mogę sobie grzeszyć i nic mnie nie spotka. No to też nie jest prawidłowy sposób myślenia. Ale nie tym teraz się zajmujemy. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że żyjemy w czasie łaski, w którym Bóg dał ludziom wolną wolę, aby dokonywali wyborów na podstawie tego, co znają, co kochają, co poznali, na podstawie tego, w jaka relacja łączy ich z Ojcem i z Synem. To jest niezwykle ważne. Tak naprawdę Bóg teraz oczekuje od ludzi, że oni wybiorą Jego drogi dlatego, że Go kochają, a nie dlatego, że taki jest przymus. Czy rozumiecie różnicę? W prawie, gdy Mojżesz nadał prawo, zakon, to Izraelici byli zobligowani przez to prawo do przestrzegania tych przykazań. Jeżeli czegoś nie zrobili, natychmiast spotykała ich kara. Jeśli nie ukamienowanie ze strony rodaków, to jakaś inna forma kary. Dzisiaj tak to nie działa. Dlatego, drodzy dziadkowie i rodzice, nie mówcie do dzieci, zrób to, bo jak tego nie zrobisz, to Bozia cię pokara. To jest kłamstwo na temat Boga. Czy ktoś z was słyszał taki tekst, jak był dzieckiem? Bo cię Bozia pokara? Bóg nikogo dzisiaj nie kara. Oś powiedział teraz. Ja mogę na to przytoczyć odpowiedni fragment biblijny, ale pozwólcie, z racji czasu nie będę tego rozwijał. Dziś Bóg działa w łasce i przez łaskę. Mamy dzisiaj czas łaski. Jan opisał to tak. Gdy Mojżesz przyszedł, nastał czas prawa, objawił prawo. Ale gdy przyszedł Jezus Chrystus, nastał czas łaski. I z Jego pełni teraz możemy czerpać łaskę za łaską. Oznacza to, moi drodzy, że dzisiaj Bóg Ojciec patrzy na ludzkość przez pryzmat Jezusa, który odkupił ludzkość i złożył siebie na ofiarę za nich, za nas. I teraz, w związku z tym, teraz Ojciec patrzy na ludzkość przez pryzmat Jezusa pełnego łaski, który jest dla nas łaską. A to oznacza, że my, którzy żyjemy tutaj na ziemi, mamy dowolność wyboru. No dobrze, to skąd są choroby? Na pewno mojego sąsiada poraziło dlatego, że nie chodzi do kościoła. Nieprawda. Jego poraziło dlatego, że diabeł go nienawidzi. Choroba ma swoją przyczynę nie w tym, że nie poszedłeś do kościółka, albo że czytałeś za mało Biblii, albo że ukradłeś coś z pracy, albo że biłeś swoją żonę. Nie, nie dlatego. Choroba przychodzi do ciebie dlatego, że wpuściłeś do siebie diabła i jego ciemność. A on jest źródłem wszelkiej choroby. Przekleństwo grzechu jest źródłem wszelkiej choroby. Więc gdy zaczynasz grzeszyć, to grzech w swojej naturze generuje chorobę, generuje przekleństwo. Taka jest jego natura. I dlatego pojawiają się pewne rzeczy. Oczywiście nie będę znów tego rozwijał, bo to jest oddzielny temat, na całkiem oddzielne kazanie. Chcę wam tylko teraz powiedzieć, że Bóg Ojciec nie oczekuje od was tego, że będziecie robić cokolwiek dla Niego i dla Jego Syna Jezusa Chrystusa, bo musicie. Nic nie musicie. Musiałeś tu przyjść? Przyprowadzili cię za ucho? To wyjdź. Idź do domu, jeżeli nie masz ochoty tu siedzieć. Nie musisz. Naprawdę niczego nie musisz. Nie musisz składać na ofiarę pieniędzy, nie musisz modlić się podnosząc rąk. Możesz w ogóle siedzieć w domu, leżeć na kanapie, zajadać chipsy i oglądać coś tam. Nie musisz. Moje dzieci mówiły, czemu ja muszę chodzić do kościoła? Bo jesteś nieletnia, jesteś pod moją kuratelą i masz robić to, co ja każę. Kropka. Ale one nie rozumieją, co jest dobre, co jest złe. Tak? Dzieci nie rozróżniają między dobrem i złem. Dopiero gdy zaczynają rosnąć, w pewnym momencie dochodzą do miejsca, w którym zaczynają rozumieć, to jest dobre, to jest złe, to jest właściwe, to jest niewłaściwe i zaczynają dokonywać same wyborów. I w tym momencie, gdy one samodzielnie zaczynają dokonywać wyborów, przychodzi grzech. Bo grzechu nie ma tam, gdzie nie ma prawa. Tak? List do Rzymian. W dwóch miejscach o tym mówi. Prawo, gdy przychodzi do człowieka, czyli gdy zaczyna pokazywać dobro, zło, życie, śmierć, wtedy człowiek staje i samodzielnie musi dokonać wyboru. Idę tam, gdzie jest dobro, czy idę tam, gdzie jest zło? Tam, gdzie jest życie, czy tam, gdzie jest śmierć? I wtedy przychodzi grzech, bo człowiek zawsze wybiera tą złą stronę mocy. Dlaczego tak jest? To efekt upadku Adamowego. Wszyscy ludzie zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Amen? Więc wszyscy wybraliśmy źle w momencie, gdy zaczęliśmy wybierać. I Jezus do nas przyszedł, żeby nas z tego wyrwać, ale wyrywając nas z mocy śmierci i grzechu, nie postawił nas w miejscu obligatoryjnego zmuszenia nas do wykonywania swojej woli. Jezus postawił nas w miejscu wolności i mówi, chciałbym, żebyś teraz mnie kochał. Chciałbym, żebyś teraz był ze mną w bliskiej społeczności i chciałbym, abyś teraz dokonywał swoich wyborów na tej podstawie, że mnie kochasz i że mnie znasz. Jakiego więc Jezusa znasz? Co masz z Nim wspólnego? Jak dobrze z Nim jesteś zaznajomiony? Jak bliska jest wasza komitywa? Jaki rodzaj relacji z Nim masz? To są bardzo istotne pytania, ponieważ one decydują o tym, co wybierasz w swoim życiu. To, co teraz mówię, jest niezwykle istotne dla zrozumienia pewnych kwestii. W kościołach zbyt często słyszymy, musimy, jesteśmy zmuszeni do tego, to jest nasz obowiązek, jesteśmy ciągle pod jakimś imperatywem, pod naciskiem jakiegoś rozkazu. Nic nie musisz. Ale czy to znaczy, że nic nie będziemy robić dla Jezusa? Nie. Odpowiedź brzmi, czy odpowiedź jest umieszczona w miejscu twojej relacji z Jezusem. Chcę ci powiedzieć taką rzecz. Jeśli nic cię nie łączy z Jezusem, to nawet jeśli przychodzisz do kościoła, nawet jeśli przychodzisz na spotkanie, w którym czyścimy szyby, to i tak dla Boga nic dobrego nie robisz. Bo my często myślimy, jak pójdę do kościoła, to może Pan Bóg jednak na mnie spojrzy jakoś łaskawszym okiem. To jest, ja przepraszam za przymiotnik, katolickie myślenie. To jest niebiblijne myślenie. Bóg nie patrzy na ciebie przychylnym okiem dlatego, że chodzisz do kościoła, ale dlatego, że jesteś w Chrystusie. I to jest jedyny powód, dla którego Bóg patrzy na ciebie przychylnym okiem. Więc pytanie, czy jesteś w Chrystusie? Powiedzmy razem, jestem w Chrystusie. Halleluja. I teraz Bóg na nas patrzy przychylnym okiem, łaskawym okiem, dobrotliwym okiem. Jego łaska, to co oddaje słowo hebrajskie hesed, mówiące łaska, przychylność, życzliwość, dobroć, to wszystko jest dla ciebie dane dlatego, że jesteś w Chrystusie. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, żadna z tych rzeczy nie jest dla ciebie. Jesteś obok. Chociaż też nie do końca dobrze powiedziałem, bo deszcz pada na wierzących i niewierzących, a to też jest łaska Boża. Rodzi to przed nami dosyć istotne pytania, czy stawia to nam pytania przed oczy. Skoro tak, to teraz kolejność działania jaka jest? Po pierwsze, muszę miłować mojego Pana. Gdy miłuję mojego Pana, a to jest najważniejsze przykazanie, tak czy nie? Będziesz miłował Pana Boga swego i tak dalej. Więc skoro miłuję mojego Pana, to co? To będę chciał z Nim spędzać czas. Super. Gdy spędzam z Nim czas, jestem z Nim w relacji, następuje interakcja, więc On mówi mi o swoim sercu, ja Mu mówię o swoim sercu, wymieniamy się, tak, głębia przyzywa głębinę i tak dalej, wymieniamy się, jest między nami wymiana, interakcja, jest społeczność i nagle ja zaczynam rozumieć, o co Mu chodzi. Nagle zaczynam wiedzieć, aha, to Mu się podoba, to Mu się nie podoba, to jest zgodne z Jego wolą, a to kompletnie nie jest zgodne z Jego wolą. Więc nagle zaczynamy rozumieć, na czym polega Jego Królestwo. A gdy rozumiemy, na czym polega Jego Królestwo, miłość do Niego oraz przejmująca wartość i drogocenność tego Królestwa powoduje, że zaczynamy robić to, co Jemu się podoba. Taka jest kolejność. My próbujemy tą kolejność trochę poprzeskładać, zapominając o tym, co jest punktem wyjścia i co jest najważniejsze, zaczynamy od razu iść od końca, czyli najpierw muszę coś zrobić. Nic nie musisz najpierw zrobić. Wiesz, co musisz najpierw? Najpierw musisz kochać Jezusa. Jak kochasz Jezusa, to kochasz oczywiście Ojca. Jak wielbisz Jezusa, wielbisz Ojca. Jak jesteś w Chrystusie, to jesteś wraz z Nim ukryty w Ojcu. Taka jest zależność. Gdy kochasz Jezusa, wtedy masz z Nim bliską relację, a gdy masz z Nim bliską relację, znasz Jego wolę, znasz Jego serce, pragnienia Jego serca, a gdy znasz pragnienia Jego serca, to jesteś tak zachwycony tym, co tam widzisz i co widzisz w Nim, że chcesz żyć tak, jak On chce, żebyś żył. Oto i proste. I robisz to po prostu. Za każdym razem, gdy w moim życiu przydarzy mi się zrobić coś, o czym wiem, że się nie podoba Ojcu, jest mi bardzo źle. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że boję się kary, ale dlatego, że wiem, że zraniłem kogoś, kto mnie bardzo kocha. Gdy nie robisz tego, co Syn chce, żeby było zrobione, w jakimś sensie ranisz Go. To jest bardzo istotne. Żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, tak naprawdę na tym polega gaszenie Ducha Świętego, na tym polega zasmucanie Ducha Świętego. Bo tak naprawdę wszystko to, co ma Ojciec i jest w Synu, a wszystko to, co ma Syn, jest nam dane dzięki Duchowi Świętemu, który jest w nas. Jak mogę odczuwać pragnienia Syna? Bo gdy się modlę, gdy mam z Nim społeczność, gdy się z Nim spotykam, Jego Duch we mnie pracuje, Duch Chrystusa we mnie jest. W związku z powyższym objawia nam wszystkie aspekty. On nam przekazuje, On nam wyświetla, On nam odsłania, On cały czas prezentuje nam Syna w nas. Dzięki temu możemy wiedzieć, co tak naprawdę Syn ma w swoim sercu. Więc gdy teraz Syn mówi, chciałbym, abyś poszedł na ewangelizację w sobotę o 16, a Ty mówisz, nigdzie nie idę, bo jest mój ulubiony serial, to tak naprawdę zasmucasz Ducha. Nie to, żeby Duch Święty miał coś przeciwko temu serialowi. On po prostu chciałby, żebyś wykonał Jego wolę, ponieważ za tym idzie szczególne błogosławieństwo. Tutaj mały taki aneks, czy jakby na marginesie cudów i znaków. Wielu chrześcijan chce cudów i znaków. Chcecie? Bo ja bardzo chcę. Ja się cały czas modlę o to, żeby przez moje życie płynęła moc Boża. Ale wiecie, gdy rozważałem ten temat przed dzisiejszym nauczaniem, Duch Święty pokazał mi bardzo wyraźnie, że droga do znaków i cudów wiedzie przez posłuszeństwo woli Syna. Ponieważ gdy Syn mówi, idziemy w prawo, to On wie, że jak skręcisz w prawo, to wchodzisz w uliczkę, gdzie na końcu uliczki jest cud. Ale jak Ty mówisz, to ja idę w lewo, to skręcasz w uliczkę, gdzie nie ma nic. Więc jeśli jesteś nieposłuszny, to idziesz tam, gdzie nic nie ma i dlatego nie doświadczasz cudu. Cud jest tylko tam, na tej ulicy, gdzie Jezus Cię prowadzi. Jeżeli On mówi, idziemy w prawo, potem w lewo, potem znowu w prawo, potem pod górkę, potem w dół i tam będzie cud, To moja propozycja jest taka, skręć w prawo, potem skręć w lewo, potem wejdź pod górkę, a potem zejdź w dół i będziesz miał cud. To jest jedyna recepta. Dlaczego Jezus czynił cuda na ziemi będąc? Ponieważ był posłuszny Ojcu. Gdyby Jezusowi, przepraszam za hipotetyczne stwierdzenie, coś strzeliło do głowy i pomyślał, a teraz zrobię coś po swojemu, koniec cudów. Dlaczego? Ponieważ Boża moc działa tam, gdzie jest wola, Boża wola. Jeżeli jesteśmy obok woli Bożej, tam nie może Boża moc działać. To jest bardzo ciekawy element do nauczania o cudach. Dobrze. Chciałbym pokazać wam jeszcze jedną rzecz. Jezus, gdy chodził po ziemi, był absolutnie, bez wątpienia przekonany o tym, kim jest i kto go posłał. Wiedział, że jest Synem Bożym i wiedział, że posłał go Ojciec. Ewangelia Jana zawiera bardzo dużo informacji na ten temat, bardzo dużo tekstów, które pokazują, iż Jezus cały czas to wyznawał, cały czas żył w określonej świadomości swojej tożsamości. On cały czas mówił o tym. I teraz, to było bardzo ważne, ponieważ on wiedział, że skoro jest Synem Bożym i skoro jest przeznaczony do tego, aby wykonać wolę Ojca, to determinowało i kierunkowało każdy jego wysiłek. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dla naszego życia bardzo istotną rzeczą jest zrozumienie, kim jesteśmy w Chrystusie oraz jakie jest nasze miejsce tutaj na ziemi. Nie możesz wykonać woli Ojca, jeśli uważasz, że nie jesteś godzien, ponieważ jesteś grzesznikiem. Wielu wierzących ludzi popełnia błąd. Mówią o sobie, jestem grzesznikiem. Błąd semantyczny, znaczeniowy. Ty byłeś grzesznikiem, a teraz jesteś Synem Bożym. Chyba, że przestajesz żyć w rzeczywistości synostwa Bożego i wracasz do starego życia i żyjesz jak stary człowiek, wtedy faktycznie wracasz jak pies do wymiocin swoich, cytując Piotra. Więc niezwykle istotną rzeczą jest, moi drodzy, abyśmy nieustannie mieli zrozumienie naszej tożsamości, kim jesteśmy oraz abyśmy mieli zrozumienie, po co jesteśmy tutaj na ziemi. Ty nie jesteś tu na ziemi, aby zjadać chleb i ciężko pracować. Tak, będziesz jadł chleb i będziesz pracował, ale to nie jest twoje przeznaczenie. Twoim przeznaczeniem jako Syna Bożego, którym stałeś się przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jest ogłaszać chwałę Jezusa Chrystusa tu na ziemi. I nikt nie będzie mógł ogłaszać chwały Syna, jeśli sam nie zrozumie, że jest Synem i w Synu. Jeśli ciągle borykasz się ze swoimi grzechami i ciągle się biczujesz, mówiąc, o ja niegodny, nigdy nie zrobisz niczego, co jest wolą Ojca, bo jesteś sparaliżowany wewnętrznie i nie dorosłeś do poziomu chwały. Tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaczynamy rozumieć, że jesteśmy w Synu, powołani do określonych dzieł Bożych i jesteśmy tymi, których Bóg wybrał, aby te dzieła były dokonane, tylko wtedy będziemy w stanie te dzieła zrobić. Jezus dlatego uzdrawiał, ponieważ absolutnie wierzył w to, że może to uczynić, bo jest Synem Bożym. Kropka. Gdyby był chociaż troszkę niepewny, gdyby był wycofany, gdyby był nieświadomy swojej pozycji, nie dokonałby żadnego cudu. Wykonanie woli Boga jest wtedy możliwe, gdy wiem, kim jestem i po co tu jestem. Czy wiesz, kim jesteś? Czy wiesz, po co tu jesteś? Naprawdę wierz mi, nie jesteś na ziemi, skoro jesteś wierzącym w Chrystusa, tylko po to, żeby rano wstać, umyć zęby, pójść do pracy, odpracować swoje 8-10 godzin, wrócić do domu, nakarmić rodzinę i położyć się spać. Naprawdę nie po to jesteś. Twoje życie jest po coś więcej. To są dodatki. Tak jak dodatkiem w życiu Jezusa było jedzenie. To definiuje, moi drodzy, nasze przeznaczenie i nasze wysiłki. I to sprawia, że wiemy, dlaczego żyjemy. I ja wiem, że to, co teraz mówię, jest absolutnie nieludzkie. Ale zrodzeni zostaliśmy z ducha i jesteśmy duchem. Jesteś duchem? Co się narodziło z ducha? Duchem jest. Amen. Narodziłeś się z ducha, więc jesteś duchem. Jesteś duchowy. I nasze życie to życie synów Bożych, kapłanów i świętych. Tak nas nazywa Biblia. Więc niech to sprawia, że realizacja woli Bożej będzie dla nas najistotniejsza. Bo po to tu jesteśmy. Podkreślam raz jeszcze. Nikt do niczego cię nie będzie zmuszał. To, że ja dzisiaj na ten temat nauczam, nie jest szantażem emocjonalnym. Bóg nie stawia cię teraz przez to kazanie pod ścianą i mówi, albo będziesz mi służył, albo kula w łeb. Nie, nie. To jest po to, żeby wzrosło nasze poznanie. To jest po to, żebyśmy zrozumieli pewne mechanizmy i dokonali właściwego wyboru na fundamencie tego zrozumienia. Musimy, moi drodzy, przyjąć do wiadomości, że Bóg nie chce nas zmusić do czegokolwiek. Jesteś zrodzony na nowo jako Boże dziecko, aby wykonać wolę Bożą. Ale czy to zrobisz, zależy od tego, czy kochasz Boga, czy rozumiesz Jego wolę oraz od tego, czy wiesz, kim jesteś i po co jesteś tutaj na ziemi. Powiem tak, im więcej kocham Jezusa, tym bardziej widzę, że nie ma ważniejszej rzeczy na ziemi dla mnie niż realizacja woli mojego Ojca i Pana. To wynika z relacji, którą mam z Nim. Dążę cały czas do tego, żeby pokarmem mojego życia było wypełnianie woli Ojca. Są momenty w życiu, że pokarmem mojego życia są troszeczkę inne rzeczy, ale bardzo szybko niestety otrzeźwia mnie katastrofalność położenia, w którym się wtedy znajduję. Bo gdy pokarmem dla naszej duszy jest na przykład wychowywanie dzieci, to katastrofa pewna. Ani ich dobrze nie wychowasz, ani ty niczego nie zyskasz. A jeżeli pokarmem dla naszej duszy jest nasza praca, to też będzie katastrofa, ponieważ będziesz tak zapracowany, że stracisz i tą pracę, i zdrowie, i wszystko inne. Mógłbym tak wymieniać długo katastrofalne sytuacje. Więc najistotniejszą dla nas rzeczą niechaj stanie się poznanie woli Bożej i wykonanie jej. Wtedy będziemy dokładnie w tym miejscu, w którym jest sukces, zwycięstwo, satysfakcja, w którym jest to, co najlepsze dla naszego życia. I wtedy ujrzymy chwałę Bożą w naszym życiu. Chcemy ujrzeć Bożą chwałę? Niech Boża wola, wola naszego Pana objawiona przez Ducha Świętego w naszych sercach, stanie się dla nas najważniejsza, niech stanie się pokarmem naszego życia, tym, co nas napędza i motywuje. Dzisiejsze kazanie zatytułowane jest Pokarm dla naszego życia. Odpowiedzią na pytanie, co to jest pokarm dla naszego życia, jest wola, pełnienie woli naszego Pana. Amen.